Moim ważnym gościem są gościnie, prawie dziewczyny. Magda Różdżka, aktorka i założycielka fundacji Ukochani. Dzień dobry, Magda.
Dzień dobry, witam.
I Edyta Wojtasińska. Tutaj mam małą ściągę, oprócz tego, że rodzina zastępcza, ale również Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Jedno Serce. Dzień dobry, Edyta. Edyta jest po bardzo długiej podróży, ale w fantastycznym stanie, bo przyleciałaś właściwie, nawet nie przyjechałaś ze Stanów Zjednoczonych, więc kawałek miałaś.
Dzień dobry, tak, rzeczywiście, to była długa podróż.
Słuchajcie, chciałam oczywiście porozmawiać o pieczy zastępczej, dlatego że taki zrobiłam mały sondaż wśród moich znajomych. Wydawało mi się, że to są światli ludzie. Potwierdzamy, światli są. Ale tak naprawdę się okazuje, że nawet jeżeli rozmawiamy o rodzicielstwie, o adopcji, właśnie o rodzinach zastępczych, to bardzo często nie potrafimy dokładnie sprecyzować, kto czym się zajmuje i gdzie te dzieci trafiają.
Ludzie myślą, że to jest tożsame, a zupełnie nie. Jest taki moment w życiu dziecka, kiedy, jeżeli jest taki przypadek, że rodzice biologiczni nie mogą się nim zajmować, musi trafić do rodziców zastępczych, do pieczy zastępczej, w najlepszym wypadku do rodziców zastępczych oczywiście, zanim trafi do adopcji na przykład, więc musi być uregulowana jego sytuacja prawna, więc do adopcji, jeżeli trafia dziecko, to znaczy, że już długo to trwało, że było poza domem swoim pierwszym.
Mhm. Tak się zastanawiam, dlaczego ta edukacja jest, bym powiedziała, w tym zakresie, akurat z mojego punktu widzenia, może macie inne zdanie, dosyć mała, no bo ta piecza zastępcza w innych krajach europejskich, mam akurat na myśli Skandynawię, a to jest taki termin, który jest szeroko, tak bym powiedziała, rozpropagowany, a u nas jakoś tak to, wiesz, jeszcze średnio funkcjonuje.
Tak, rzeczywiście. Wydaje się, że dość wolno następuje ta edukacja naszego społeczeństwa, chociaż sama rodzinna piecza zastępcza ma bardzo długie tradycje w naszym kraju i w zasadzie nie umiem odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak wolno nam
idzie. Wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, że na przykład są takie określenia, jak na przykład dom starców, tak, które nam się automatycznie źle kojarzą. No to podrzuciłeś matkę albo oddałeś matkę czy ojca gdzieś, a przecież te systemy funkcjonują w różnych krajach, nie tylko europejskich. No Izrael też ma bardzo dobrze rozwinięty ten system opieki, a my jakby z jednej strony rozumiemy, że taka forma pomocy, w tym przypadku mówimy o waszej formie pomocy, czyli o dzieciakach, powinna funkcjonować, ona jest bardzo ważna, a jednocześnie trochę się jakby tego boimy boimy się przyswoić tą wiedzę.
To ja myślę, że każdy ma taką blokadę na samym początku. Lepiej nie wiedzieć o różnych rzeczach i się nimi nie martwić, prawda? Ale jeżeli otworzymy oczy i chcemy się dowiedzieć i zastanowimy się nad tym, no to bardzo szybko można znaleźć informacje na ten temat. I tak na przykład, jeżeli... Taki przykład przyszedł mi do głowy, że jeżeli jest niemowlę, które jest zostawione w szpitalu i komuś się wydaje, że błyskawicznie trafi do adopcji, nie dzieje się tak, niestety. To trwa wiele tygodni albo nawet miesięcy, więc kilka scenariuszy może się wydarzyć. Albo dziecko zostaje w tym szpitalu i spędza tam bardzo długi czas, po prostu nieprzytulane. Albo jest przenoszone do jakiejś placówki opiekuńczo-wychowawczej i nawet w najlepszej, bo są takie oczywiście, tam zawsze są wychowawcy, którzy przychodzą, wychodzą, więc nawiązanie więzi nie jest w ogóle możliwe, a przez to dziecko się nie rozwija tak, jak powinno się rozwijać. I trzeci właśnie scenariusz, który może się wydarzyć najlepszy według nas, to jest trafienie do kochających rodziców zastępczych albo do jednego dorosłego człowieka, który utuli to dziecko i będzie trzymać w ramionach.
Współpracujcie razem, zanim Edyta opowie właśnie o rodzinie zastępczej i trochę rozwiniemy ten temat, albo bym powiedziała, że nawet rozłożymy na czynniki pierwsze, żeby ci, którzy nie mają tej wiedzy, zdobyli tą wiedzę, albo żeby czasami może odczarować też różne pojęcia. Wiem, Magda, że to jest pewnie już setny raz pytanie, skąd pomysł, ale jest to ciekawa historia, twoja historia stworzenia Fundacji Ukochani. Z racji wielu różnych historii, twoich obowiązków, aktorstwa i wielu jeszcze rzeczy, które masz na głowie.
Mam co robić, to prawda. Ale wiesz co, od 16 lat bardzo mnie ten temat przejmuje. Od kiedy sama jestem mamą, zawsze zastanawiałam się, gdzie trafiają dzieci, które mają trochę mniej szczęścia, albo nawet bardzo dużo mniej szczęścia. I w pewnym momencie swojego życia poznałam Edytę. Tak naprawdę Edyta jest pierwszą mamą zastępczą, którą dane mi było poznać i dowiedzieć się o co tu chodzi, i pierwszy raz zobaczyć dzieci w rodzinie zastępczej, które zachowują się dokładnie tak samo jak biologiczne. I tak jak przyjechałam do Edytki kiedyś ze swoją córeczką też, usiadłam w kąciku i z wielką przyjemnością patrzyłam na to, że te dzieci jakby tak no, trochę mnie poznają, ale nie poznają, że najważniejsza w centrum uwagi jest mama zastępcza, albo dla niektórych ciocia, jak tam dzieci czują, to tak w różnych rodzinach to wygląda, ale co najważniejsze, czują, że są istotne, że z ich zdaniem ktoś się liczy, że są bezpieczne.
No właśnie, to teraz pytanie w drugą stronę. Edyta, no to spotkanie musiało być bardzo ważne, bo rozumiem, że z tego też nawiązała się cała inicjatywa i rozwinięcie tej inicjatywy. A jak wygląda życie opiekunów? Co trzeba zrobić, takie już praktyczne wskazówki i też porady, żeby zostać taką mamą zastępczą czy rodziną zastępczą? Bo rozumiem, że nie trzeba mieć związku formalnego, czyli być na przykład małżeństwem. Czy pytanie, czy na przykład poszczególne osoby, tak jak ty powiedziałaś, wystarczy czasami być może jedna osoba, która jest w stanie to dziecko gdzieś utulić, wziąć to dziecko pod swoją opiekę, Edyta?
Tak, oczywiście. To jest tak, że samodzielna osoba żyjąca w pojedynkę jak najbardziej może być też rodziną zastępczą. Oraz nie ma żadnych przeszkód, żeby małżeństwo nie pełniło tej roli. Co trzeba zrobić? Najpierw trzeba w ogóle obudzić w sobie takie pragnienie. Trochę tak jak ty, Magdo, powiedziałaś, trzeba wiedzieć w ogóle i trzeba się pozastanawiać, mieć taką refleksję, o której powiedziałaś. Co właściwie dzieje się z dziećmi, które nie mogą być w swojej rodzinie? I jak już jesteśmy w tym punkcie, to jest nieźle, dlatego że wiele osób, które znam, od takiej refleksji przeszło do działania, to znaczy zaczęły myśleć, to co ja mogę zrobić w takim razie, skoro mamy dzieci, które nie mogą być w swojej własnej rodzinie, to co ja mogę zrobić, żeby pomóc? No i wtedy już prosta droga, można albo do jakiejś organizacji, jak na przykład Ukochanie czy Jedno Serce. To co koniecznie trzeba zrobić, to odwiedzić najbliższego organizatora pieczy zastępczej, którym może być albo PCPR, albo MOPS, w zależności od tego, czy mówimy o powiecie ziemskim, czy o powiecie grodzkim, o mieście. I teraz organizator już dalej kieruje. Może na przykład skierować na szkolenie, może sam przeprowadzić szkolenie. Są organizatorzy, którzy w miarę szybko to robią i taka rodzina może szybko przejść szkolenie i być już gotowa do przyjęcia dziecka. Ale może być też tak, że jeżeli w danym miejscu te szkolenia nie dzieją się na tyle szybko, żeby od tego pomysłu rodzina po prostu nie zniechęciła się, bo to jest bardzo ważne. Ten czas jest ważny. Jeśli ktoś już ma taką refleksję, no to zwykle chce.
Ważne, przepraszam ci, przerwę, taki przecinek. Teraz mi tak przyszło do głowy, jest to, że właśnie ten czas chyba nie powinien być tak bardzo wydłużony, dlatego że czasami ta ilość tych obowiązków, które trzeba spełnić, różnych formalności, powoduje, że człowiek może się lekko z tego może wycofać albo zdystansować. A z drugiej strony też jakby rozumiem instytucje, no bo chcą mieć pewność, że ta rodzina naprawdę, czy osoby się nadają do tego, żeby powierzyć komuś ludzkie życie, nie? Więc to jest taka historia, którą pewnie trzeba gdzieś tam wypośrodkować.
Tak, instytucja jest od tego, żeby sprawdzić, przeprowadzić tak zwaną wstępną kwalifikację, zorientować się przy współpracy już z tym kandydatem, na ile jest możliwe, żeby rzeczywiście on mógł zostać rodziną zastępczą. No i w konsekwencji też dopuścić, czy skierować go na szkolenie. Ponieważ z tymi szkoleniami jest różnie, a rzeczywiście jest tak, że ten termin jest kluczowy, no to mamy też możliwość przejścia takiego szkolenia w różnych miejscach, niekoniecznie właśnie u swojego organizatora, jeżeli organizator wyrazi na to zgodę. I jednym z takich programów, które dobrze znamy, a które też dzięki Tobie, Magdo, i Fundacji Ukochani mogą się rozwijać, to znaczy mogą kolejni kandydaci mogą być szkoleni, jest Mentor, to jest program przygotowany przez Koalicję na Rzecz Rodziny Opieki Zastępczej we współpracy z Fundacją Dialog, ale takich programów jest w Polsce więcej, dlatego każdy, kto właściwie pomyśli o tym, że chciałby być rodziną i wykona ten krok i skontaktuje się z organizatorem, szczęśliwie dzisiaj jest tak, że nie musi już czekać wiele tygodni, miesięcy, tylko w miarę sprawnie. Te,
155 tak. Pytań teraz do ciebie.
Tak, właśnie, ale ja jeszcze tak pokrótce powiem, że mnie się wydaje, że w tych pierwszych krokach też mógłby być telefon, czy to do Fundacji Ukochani, czy do Stowarzyszenia Jedno Serce, albo innych, bo mamy dużo bardzo organizacji się tym zajmujących, żeby zapytać, o co chodzi. chodzi, jak to wygląda i tak dalej. I na przykład później właśnie jak się ktoś zwróci do organizatora swojego pieczy zastępczej i tam będzie miał spotkanie z psychologiem i tak dalej, też może zadzwonić do nas i zapytać, czy takie kursy są. I tu właśnie trzy takie rodzaje kursów udało nam się uruchomić w tym roku. Zdaje się 9 kursów, 9 teraz w maju będzie nowy. I to na każdym kursie jest około 20 osób, czyli 180 osób wyszkolonych w tym roku online. Dla ludzi, którzy mogliby na przykład czekać miesiącami na swój kurs u swojego organizatora.
Mówiłam, że teraz akurat że mam 155 pytań, wiesz, jak to z takiej praktycznej strony wygląda. Ale chciałam cię jeszcze, Edyta, zapytać, od kiedy jesteś taką mamą zastępczą, czy rodziną zastępczą? I też jaka jest twoja historia? Czy to jest tak, że miałaś swoje biologiczne dzieci, czy nie? Kiedy ten pomysł się zrodził i właściwie skąd nagle przychodzi taka myśl?
Tak, rzeczywiście razem z mężem mieliśmy już naszą biologiczną córeczkę, kiedy zdecydowaliśmy się przyjąć nasze dzieci, które nie były jeszcze wtedy nasze. Nasza córka miała wtedy skończone 3 latka, 4 rok. Natomiast my, jeżeli chodzi o samą ideę, no to ona towarzyszyła mi od wczesnego dzieciństwa. Zwykle jest tak, że kiedy nasza historia splata się z historią jakiegoś dziecka, które no właśnie nie może być ze swoimi rodzicami, no to odciskuje to jakieś piętno. I tak było w moim przypadku i rzeczywiście w mojej najbliższej rodzinie był fakt adopcji. Mój wujek i ciocia adoptowali dziewczynkę, która no, jakby dla mnie była siostrą cioteczną. Tak o niej zawsze myślałam. I od tego czasu, ponieważ to się wiązało też z tym, że odwiedzałam ją w domu dziecka, zanim jeszcze doszło do tej adopcji, to od tego czasu zawsze na pytanie, kim będę, odpowiadałam, że nikim, dlatego że ja to będę miała taki dom i w tym domu będą miały swoje miejsce dzieci, które z dziwnych dla mnie niezrozumiałych wtedy powodów nie mogą być ze swoją mamą i tatą, to będą w naszym domu. No i rzeczywiście najpierw to było takie bardzo dziecięce i bardzo naiwne, ale na tyle silne we mnie i to doświadczenie było na tyle intensywne, że ono zostało po prostu ze mną na tyle mocno, że kiedy już byłam dorosła i myślałam o założeniu własnej rodziny, to dla mnie było ważne, czy mój przyszły wtedy mąż, a dziś obecny już od wielu lat, będzie akceptował taki pomysł.
Jeszcze wcześniej.
Był najlepszy.
A to ile, że tak powiem, spod twoich skrzydeł, może tak powiem, wyszło z twojego domu? Być może oni dalej są, funkcjonują i mają na pewno swoje miejsce w twoim domu, ale tak realnie wyszło spod twoich skrzydeł dzieci?
Od 97 roku przyjęliśmy z Jarkiem ponad 40 dzieci, ale to nie wszystkie te dzieci zostały z nami. Te, które mogły w krótkim czasie na przykład właśnie znaleźć miejsce w rodzinie adopcyjnej, tak było faktycznie. Bo kiedy uregulowała się sytuacja prawna, dziecko było z nami na przykład kilka miesięcy, to uważaliśmy, że to jest w porządku, żeby mogło zostać adoptowane. Natomiast te nasze dzieci, te, które z nami zostały, no jest ich też już dużo i dokładnie tak jak powiedziałaś, to nie jest tak, że one wychodzą. One odchodzą oczywiście z domu w naturalny sposób, wtedy kiedy idą na studia albo zakładają swoją rodzinę, albo po prostu rozpoczynają samodzielne życie. Natomiast to, co jest dla nas absolutnie najważniejsze, to to, że po prostu jesteśmy rodziną i one tak naprawdę są w naszym życiu obecne.
To nawet jak już wyjdą z tego domu tak fizycznie, to jest tak, że nie wiem, na święta. Mówię o takich punktach dla nas tak. W życiu bardzo ważnych. Czasami to jest tak, że spotykacie się, przyjeżdżają, odwiedzacie się. Jak tak. Ale potem wygląda to wasze funkcjonowanie?
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że się spotykamy, nie tylko na święta, ale rzeczywiście święta są ważnym przeżyciem i wprawdzie co drugi rok, bo taką mamy umowę, że musimy też pozwolić na odwiedziny jakby u partnerów, u mężów i żon naszych dzieci, dlatego że święta wyglądają tak, że przyjeżdżają oczywiście do nas całe rodziny i z naszymi wnukami. I to jest
niezła wigilia.
Tak, to jest naprawdę, jest dużo gwaru i dużo radości, ale to nie jest tak, że to tylko święta. My właściwie na co dzień wiemy, co słychać u naszych dorosłych dzieci, w jakiej są formie, co ważnego przeżywają i one też wiedzą dokładnie, co się dzieje w domu, co się dzieje u nas.
Magda, ile dzieci potrzebuje takiej opieki, tych rodzin zastępczych. Ja tu
wynarazłam sobie, wiesz,
130 tysięcy dzieci, 130, nie wiem, czy są aktualne dane, 130 tysięcy dzieci czeka aktualnie na rodzinę zastępczą, ale może taki wasz, że głową, że nie. Być może
17 tysięcy dzieci czeka na rodziców zastępczych, ale takie palące nas liczby to są te, o których głośno mówimy, a wręcz krzyczymy, bo to jest coś, no, jedna liczba, o której dowiedziałyśmy się obydwie w tym roku i wydaje się to czymś niemożliwym, że w naszym kraju jest 1500 dzieci, albo nawet więcej, ale orzeczeń niewykonanych. Tak w skrócie mówi się o takim przypadku, kiedy dziecko jeszcze jest w biologicznej rodzinie. Sąd przez wiele tygodni wydawał postanowienie i już jest ono wydane o tym, że nie powinno być to dziecko w swoim biologicznym środowisku, ponieważ albo zagraża mu niebezpieczeństwo, albo jest niedoopiekowane. I te dzieci po prostu czekają na to, żeby znaleźć bezpieczny dom, którego nie ma. Nie ma miejsca.
Tak mi się nasuwa już pytanie od razu, bo w momencie, kiedy, a znam takie przypadki z opowieści, dziecko przyjeżdża, czy przyjmowane jest przez rodzinę zastępczą, no siłą rzeczy czasami jest tak, że się po prostu najzwyczajniej z tym małym człowiekiem, mniejszym, większym, zżywamy. I oczywiście czasami te dzieci trafiają właśnie do adopcji później i czasami trudno gdzieś się na pewnie być może na tą adopcję zdecydować w sensie rodzin zastępczych. Mówię o tej więzi, która się tworzy. Jak sobie z tym poradzić?
Ta więź jest bardzo ważna, dlatego że dzięki tej więzi, dzięki tej relacji, którą nawiązuje rodzina z takim właśnie dzieckiem, ono może rzeczywiście leczyć traumy, leczyć te zranienia, których doświadczyło. Ta więź, ta relacja jest kluczowa. I wtedy, kiedy przychodzi do rozstania, kiedy rzeczywiście dziecko przechodzi do rodziny adopcyjnej, bardzo ważne jest to, żeby to przejście było procesem. Dziś mamy już dokładną wiedzę na temat tego, jak to trzeba robić, żeby to było bezpieczne, jak trzeba robić, żeby zaopiekować dziecko, bo po jednej stronie mamy rodzinę, która rzeczywiście włożyła najlepsze, co mogła i przeżywa teraz rozstanie. I mówiąc rodzinę, musimy pamiętać o tym, że to nie tylko dorośli ludzie, którzy podejmowali decyzję, ale to także inne dzieci, które w tym domu mieszkają i z których punktu widzenia często mówimy o stracie po prostu kogoś bliskiego, brata czy siostry.
I druga rodzina, która się cieszy, która jest pełna nadziei i radości, że właśnie będzie miało tego małego czy większego człowieka.
Odejście do adopcji jest zwykle jednak czymś innym niż wtedy, kiedy rodzina adoptuje dziecko, które jest w formie instytucjonalnej. Bo tam rzeczywiście, nie chcę powiedzieć, że tam nie ma procesu, bo też to jest niezbędne, to jest kluczowe. Trzeba pamiętać o tym, że przed dzieckiem jest ogromna zmiana wszystkiego, co znało do tej pory. Zmienia zupełnie swoje życie. Natomiast w rodzinnych formach, w rodzinach zastępczych jest tak, że to dziecko po prostu zwykle traci po prostu kolejny raz swój dom i traci kolejny raz bliskich, którzy są dla niego bardzo ważni i stąd trzeba bardzo dużej delikatności, wrażliwości w towarzyszeniu temu procesowi. Tak, żeby dziecko nie miało poczucia straty, tylko miało poczucie, że zyskuje nową rodzinę, ale nie tracąc tej, w której czuło się bezpiecznie, w której przez długi czas mieszkało.
To są bardzo delikatne, Magda, tematy. Bardzo delikatne i właściwie co człowiek, to też pewnie inne przeżycie i inna być może historia. A czy zdarzyły się takie sytuacje może właśnie z punktu widzenia historii twojej fundacji, tak? Czy też doświadczenia Edyty? Bo tutaj mówimy oczywiście o tym, że chcemy mieć dzieci, chcemy przyjmować dzieci do rodzin zastępczych, ale czasami są takie przypadki, pewnie bardzo rzadko, chociaż może mnie wyprowadzić z błędu, że dziecko trafia i rodzina sobie może nie poradzić. Na przykład, nie wiem, z wychowaniem, z pewnymi trudnościami, które są związane z dzieckiem. To jest tak, że my w swojej rodzinie, swojej biologicznej czasami mamy trudność, żeby funkcjonować, bo jest czasami starcie tak duże charakterów, że ciężko to wszystko ułożyć. Najzwyczajniej po prostu gdzieś możemy do siebie nie pasować.
Tak może się wydawać, że nie pasują i wtedy trzeba szukać pomocy na zewnątrz. Jest bardzo dużo instytucji. Jeżeli ktoś mieszka blisko, ale nawet można zadzwonić do Stowarzyszenia Jedno Serce, ale jeżeli ktoś mieszka blisko, to powinien od razu wsiąść w samochód wraz z dzieckiem i przyjechać do Lighthouse'u, do Białej Podlaskiej. To jest miejsce wsparcia dla rodzin zastępczych. To jest miejsce wypełnione osobami, które się naprawdę na tym znają i mają wielkie serce, takie jak Edyta. Ale nie tylko. Bardzo dużo osób tam jest i głównie mam zastępczych, prawda?
Tak, dokładnie.
I specjalistów, więc to są rzeczy, które się przytrafiają, które są bardzo podobne, można powiedzieć, i są narzędzia do tego, żeby poradzić sobie z tym.
Rzeczywiście, nasza wizyta w Stanach koncentrowała się właśnie wokół pogłębienia wiedzy merytorycznej i pogłębienia doświadczeń związanych z wprowadzaniem metody takiej interwencji relacyjnej, która jest oparta na zaufaniu. To chodzi, może brzmi groźnie, brzmi tajemniczo, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby doświadczając tego rodzicielstwa zastępczego czy adopcyjnego, obudzić w sobie taką odpowiedzialność za młodego człowieka, którego on nie przyszedł na świat w naszej rodzinie, ale w pewien sposób decydujemy się na to, że przyjmując go do domu, po prostu przyjmujemy go do naszej rodziny. I teraz zupełnie tak samo jak w środowisku naturalnej rodziny, to rodzic, to dorosły jest odpowiedzialny za to, co się w tym domu dzieje. I to prawda, że kiedy dzieci przychodzą na świat w dobrze funkcjonującej rodzinie, zdarzają się różne trudności i problemy, i to jest oczywiste i naturalne. Natomiast tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że mamy do czynienia z dziećmi, które doświadczyły ogromnej traumy relacyjnej i one są obciążone bardzo trudną historią. I tym większa odpowiedzialność nas dorosłych, dlatego że musimy sobie zdawać sprawę z tego, że w tym układzie zawsze to my dorośli odpowiadamy za to. To nie dziecko podejmowało taką decyzję, to my decydujemy, że otwieramy przed nim swój dom. Zatem to my jesteśmy zobowiązani szukać takich narzędzi, żeby pomóc temu dziecku najlepiej jak to możliwe. Jeśli nie jest to możliwe w domu, chociaż ja osobiście znam bardzo wiele rodzin, które doświadczały różnych trudności i jednak przezwyciężały je, tak jak ty, Magdo, mówisz, korzystając ze wsparcia zewnętrznego.
Najważniejsze, żeby szybko nie rezygnować, tylko szukać właśnie pomocy. Tak samo jak działa Stowarzyszenie Jedno Serce. Tam w Warszawie na przykład mamy fasadę. Fasada to jest miejsce, gdzie można też zdiagnozować dziecko w kierunku FAS, ale nie tylko. Przyjaźń na terapię, zapytać się o cokolwiek. Więc są takie miejsca w Polsce i trzeba ich szukać, bo naprawdę można oczekiwać wielkiej pomocy. I mówię tutaj i do rodziców zastępczych, i do adopcyjnych, bo czasem nam się wydaje, że jak już ktoś, znaczy wydaje, no tak jest po prostu, że jak ktoś adoptuje dziecko, to jest tak jakby już jego biologicznym dzieckiem i nie ma znikąd pomocy, porady i tak dalej, a to nieprawda, to są te same dzieci. Nawet maleńkie dziecko w adopcji jest takim małym człowieczkiem, który przeżył i już wystarczająco dużo traum, żeby to miało skutki w jego późniejszym życiu. I słyszę na przykład o diagnozie w wieku 14 lat kogoś z zespołem FAS, a to jest jakby no podstawa, którą trzeba wiedzieć jak najszybciej, żeby dziecku pomóc.
Zespołem FAS, rozumiem?
To jest zespół płodowo-alkoholowy, czyli wynik tego, że mama w ciąży pije alkohol. I nawet jeżeli, no takie wiesz, już mocne przypadki, to są takie, że to widać, prawda? To są zmiany dysmorficzne na twarzy, ale to jest też spektrum. Więc to mogą być delikatne rzeczy, o których jeżeli wiemy, zdiagnozujemy to szybko, to możemy tym dzieciom bardzo, bardzo pomóc. I tu polecam też fasadę właśnie w Warszawie między innymi.
Myślę, że to jest bardzo ważny punkt tej rozmowy, bo to nie są tylko fajne chwile, kiedy ten mały człowiek oddaje radość nam, czy taką dobrą energię, że się nim zaopiekowaliśmy, ale wiele jest takich pewnie trudnych momentów. Ale trzeba wiedzieć, gdzie szukać pomocy, bo z kolei z opinii gdzieś tam, która może być czasami błędnie powielana, jest czasami taka, że mówię tutaj na podstawie jakichś reportaży, które gdzieś kiedyś czytałam, że czasami ta rodzina zostaje bez pomocy. Rozumiem, że to jest absolutnie nieprawda, że można uzyskać pomoc i takie fundacje jak Ukochani czy Jedno Serce oferują rodzinom, które zdecydują się na pieczę zastępczą, w tym przypadku skorzystanie z psychologa. Czy to jest tak, że danej rodzinie przypisany jest jeden psycholog tak z automatu, czy nie? Czy to jest tak w momencie, kiedy ktoś się dopiero zgłosi po tą pomoc?
Tak, to jest różnie. Rodziny mogą też szukać oczywiście pomocy u wspomnianego już wcześniej organizatora rodziny pieczy zastępczej, ale organizacje pozarządowe, oferując taką pomoc, starają się szyć ją na miarę i w zależności od tego, czego potrzebuje rodzina. U nas w stowarzyszeniu jest tak, że pracujemy zespołowo. Mamy trenerów TBRI, czyli tej metody, o której mówiliśmy. Mamy psychologów, którzy też są doświadczeni w tej metodzie. Mamy terapeutów i rodzina dostaje wtedy dokładnie tyle pomocy i tyle osób do pomocy, ile potrzeba, żeby wyjść z kryzysu. I moim zdaniem to jest klucz, że trzeba znaleźć takie miejsce, bo tak jak Magdo powiedziałaś, tych miejsc jest już coraz więcej na mapie Polski, gdzie rzeczywiście ta pomoc jest możliwa i jest w dodatku odpowiednia, to znaczy dokładnie jest szyta na miarę.
To jeszcze pytanie jest oczywiście 150 dalej, ale pytanie, które mi się absolutnie nasuwa, nawet jeżeli z waszej perspektywy może by to być pytanie nie mające żadnego znaczenia. Myślę, że nieraz osoby, które będą chciały zaangażować się w taką pomoc i wziąć na siebie również odpowiedzialność, czyli być rodziną zastępczą, mogą sobie jej zadać. Czy lepiej jest, jeżeli jesteśmy sami i jesteśmy rodziną zastępczą, czy jeżeli mamy dzieci biologiczne? Pytam się w kontekście, jak jeszcze... Bo jest jeszcze ten kolejny proces, jak przygotować swoje dziecko. W tym przypadku twoja córka miała 3 lata, ale dzieci są zapewne w różnym wieku na przyjście kogoś, kto będzie członkiem naszej rodziny. I właśnie kolejne starcie charakterów chociażby.
Tak, to rzeczywiście jest bardzo istotne, żeby wziąć pod uwagę, że kiedy dorośli podejmują decyzję, no to też w pewien sposób decydują za dzieci, zwłaszcza właśnie w takiej sytuacji ze swoje dzieci biologiczne. Bardzo ważne jest, żeby dziecko rozumiało, co się właściwie wydarzy i nawet jeśli mówimy o małym dziecku i trudno wtedy mówić...
Mogą opiekować, super, będę miał siostrę, brata i tak dalej, fajnie, mamo, tak. Wiesz, do pierwszej kłótni, prawda?
Naturalnie, że tak, natomiast oczywiście, że bardzo ważne jest to, żebyśmy towarzyszyli z takim pełnym zrozumieniem naszym dzieciom i to, co jest istotne, i co, na co powinniśmy zwrócić uwagę, to znaczy, że my jakby jesteśmy zobowiązani do tego, żeby każdemu dziecku dawać sprawiedliwie, co nie znaczy porówno, ale dawać siebie po prostu sprawiedliwie i żeby każde dziecko w rodzinie czuło, że ono jest ważne. Magda kiedyś miała fantastyczną rozmowę z dziećmi, to było jakieś wydarzenie w okolicach Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego, gdzie rozmawiała z dziećmi o tym, kto jest w rodzinie najważniejszy. I ciekawe jest to, że w nagraniu brały udział zarówno dzieci biologiczne, jak i adoptowane i też dzieci przyjęte do rodziny zastępczej. I kiedy Magda dopytywała, a kto jest właściwie najważniejszy w domu, w rodzinie, każdy z tych dzieci powiedziało, ja jestem ważny.
Ładna odpowiedź.
A to, co jest jeszcze ciekawsze, to, że osoby zewnętrzne, które nie wiedziały przecież, które dziecko jest jakie, jaką ma historię, kiedy próbowały ryzykowały i strzelały odpowiedź to właściwie kto tutaj w tym towarzystwie może być jakim dzieckiem, naprawdę im się nie udawało. Czyli wskazywały typy zupełnie pudłując. Więc to też pokazuje, że w takiej dobrze funkcjonującej rodzinie zastępczej każde dziecko rzeczywiście może się czuć ważne, potrzebne na swoim miejscu. A rolą oczywiście rodziców jest, żeby to prowadzić. To nie jest łatwa rola, ale jest to możliwe i zarówno w Stanach mieliśmy też szansę słuchać właśnie świetnego teamu trenerskiego, gdzie była mama z wieloletnim doświadczeniem jako rodzic zastępczy adopcyjny, ale też zajęcia prowadziła jej dorosła, dojrzała córka, która dzieliła się też tym doświadczeniem i wspierała teraz inne rodziny adopcyjne, mówiąc właśnie o tym, co ona jako dziecko biologiczne czuła. Analogicznie mamy w naszym przypadku. My też mamy taką radość, że nasza córka, dzisiaj już dorosła kobieta, sama jest mamą i dzieli się po prostu tym doświadczeniem i też potrafi rzeczywiście dawać wskazówki i mówić o tym, co cennego było w tym przeżywaniu dzieciństwa w tak dużej rodzinie. Oprócz tego mamy jeszcze wiele, tak jak Magda już powiedziała, wiele fantastycznych rodzin zastępczych w naszym stowarzyszeniu i część z nich to są rodziny, które właśnie dzielą tą radość bycia rodzicami biologicznymi i adopcyjnymi i zastępczymi.
Magda, jak twoja rodzina zareagowała na to? Zakładam fundację. Ta-da-no. I będzie mi kolejne 24 godziny. Właśnie ile czasu to ci zajmuje?
Myślę, że to było nieuniknione. Chociaż, no nie wiem, takie... Ja nie mówię, że tylko moje... Oni mi chyba bardzo kibicują, są dumni, bardzo. Tak, tak, tak. Ale myślę sobie o takim, że ja się długo do tego zbierałam, prawda? Bo od 16 lat robię różne rzeczy bardzo, ale tak trochę niezobowiązująco, że tak troszeczkę tu, troszeczkę tam i tak dalej. I zazwyczaj, jak komuś mówiłam, że myślę o tym, żeby otworzyć fundację, to każdy mówił, nie, Magda. Nie, już rób to, co robisz, wystarczy. Nie. Jedyna Edytka się ucieszyła. Ale wiesz, to były osoby, które też mnie znają i wiedzą, że się bardzo angażuję i tak dalej. Ale myślę, że rodzina to raczej dumna ze mnie bardzo.
Ile to ci czasu właśnie pochłania? Jakbyś tak miała powiedzieć?
Różnie. Ja mam taką zdrową hierarchię wartości. Mam wrażenie, że naprawdę na pierwszym miejscu jest dla mnie moja rodzina i każde dziecko z osobna. Jak czuję się najważniejsze, to ja wtedy jestem szczęśliwa. I wtedy tak długo, długo nic i dopiero moja działalność charytatywna i praca również, którą wielbię. Dużo o tym rozmawiamy w domu. To jest chyba najważniejsze, żeby o wszystkim mówić szczerze.
Pytam o ale powiedz prawdę.
A o to nie przerywam.
Ta hierarchia rzeczywiście jest jasno ustawiona, ale to nie znaczy, że o godzinie 22 albo 24 nie można wymieniać informacji na temat właśnie jakiejś palącej
sprawy. Domo, jak mamy palące sprawy, które potrzebuje domu, to my całodobowo wisimy na telefonie. Oczywiście, tak, że tak. Udało się nawet znaleźć kilka rodzin zastępczych takich i uratować, mówmy szczerze, dzieci, które wydawałoby się, że nigdy nie będą na przykład chodzić, mówić i tak dalej, a w momencie, kiedy dostały miłość, to po kilku tygodniach zaczynają chodzić i zaczynają świecić i wyglądać jak najzdrowsze dzieci świata po prostu. Zdarzają się cuda, maleńkie cuda. I to chyba karmimy się tym, prawda? To wielkie szczęście. I ja bym nie powiedziała, że nawet nie można tego nazwać pracą żadną, tylko chyba takim czymś, co już jesteśmy zarażone i trzeba to robić.
Pytam o te liczby, bo one są wbrew pozorom, oczywiście liczby nie są najważniejsze, bo liczy się ta pomoc, która dotrze do konkretnej osoby, do konkretnego człowieka. Ale pytam się w kontekście, jak to w twojej fundacji jest poukładane w kontekście rodzin zastępczych. Czy to jest tak, że ty poszukujesz tych właśnie rodzin, które miałyby się do ciebie zgłaszać? Czy to działasz tak interwencyjnie na zasadzie właśnie, wiecie, że pojawia się jakieś dziecko, które potrzebuje danej pomocy i też wspieracie się między sobą? No i też kwestia pytania, pytam też o środki, tak? No bo to oprócz waszego zaangażowania, co jest oczywiście na medal, no to jeszcze potrzeba jednak odpowiedniego wsparcia również i finansowego, żeby pewne mechanizmy i tryby mogły zadziałać.
Tak, więc nasze działanie wygląda tak, jak powiedziałaś. Wszystko powiedziałaś, więc nie będę...
To rozbij.
Na pewno ja można powiedzieć, że raczkuję, no od kilku miesięcy dopiero moja fundacja działa i tak naprawdę jest skoncentrowana na rodzinach zastępczych i teraz orientowałam się, czego potrzeba najbardziej. Więc różne rzeczy się wydarzają. Czasem wisimy na telefonie i szukamy rodziców dla dziecka. Czasem jest tak, że na przykład dowiaduje się o tym, że są kandydaci, ale z jakiejś przyczyny nie mogą przyjąć dziecka, a dzieci jest tyle. Dlaczego? I okazuje się, że właśnie czekają na ten kurs. I udało nam się takich uruchomić 9 w tym roku. Z drugiej strony dowiedziałam się o potrzebach remontowych i to, co mi się najbardziej podoba słuchać, oprócz tego, że poznaję po prostu dobrych ludzi, za co jestem wdzięczna losowi, to jeszcze poznaję cudowne inne organizacje. No ale co za tym idzie? No oczywiście ludzi. Zawsze po drugiej stronie jest człowiek. I teraz wielkie projekty już zrobiliśmy i zrobimy jeszcze większe z Fundacją Castorama. I jestem im bardzo, bardzo wdzięczna, bo sama nie dałabym rady, więc to jest super. I dzisiaj też dostałam wiadomość od konsorcjum filantropijnego przy Omena Foundation, że też coś tam będziemy robić razem i oni się bardzo z tego cieszą. I to też wszystko, wiesz, w różnych miastach Polski zaczynamy tak powolutku robić takie działanie w tym kierunku, żeby rodziny zastępcze poczuły się zaopiekowane, ale też marzy nam się, żeby Lighthouse z Białej Podlaskiej pączkował. Szukamy organizacji, które robią podobne rzeczy, na przykład w Łodzi Dobro Dzieje Się i tam staramy się teraz jak najwięcej działać, żeby tam też były takie miejsca, do których każdy rodzic może się zwrócić. Jeszcze jak zakładałam właśnie fundację, to zawsze mówiłam, że dla dzieci, wszystko dla dzieci. To jest oczywiste, że dla dzieci. Ale ja teraz czuję coraz bardziej, że dzieci, które trafiają do rodzin zastępczych, są naprawdę zaopiekowane. Są po prostu cudownymi dzieciakami, które poznaję na co dzień i mogę obserwować. A ja czuję, że ja muszę wspierać rodziców. Dziękować im za to, że są, za to, że się podjęli tego trudnego działania i czuję, że każdego dnia staram się im mówić swoimi działaniami, że są ważni, że to cudowne i że chcę ich właśnie wspierać.
To jest coś bardzo ważnego.
Ja chciałam zapytać a propos tego, jakie ty usłyszałaś słowa, które być może nawet do dziś zapamiętałaś, które cię wzruszyły. Na przykład od dziecka, które już skończyło te 18 lat albo może było mniejsze. i było w twojej rodzinie zastępczej?
Takich słów jest właściwie wiele i to każdego dnia ciągle dostajemy od dzieci takie sygnały, które świadczą o tym, że rzeczywiście one czują się bezpieczne, czują, że to jest ich miejsce, czują, że ta relacja, w której są z nami, jest dla nich ważną relacją. I chyba nie chciałabym się kusić na wybieranie jednego konkretnego. Natomiast właściwie w przypadku każdego dziecka jest taki moment, który bardzo głęboko z Jarkiem przeżywamy i to jest ten moment, kiedy dziecko podejmuje swoją własną decyzję, że to jest jego miejsce, to jest jego rodzina, to jest jego dom. I to nawet nie o to chodzi, jak bardzo wzrusza nas, kiedy mówią do nas mamo i tato, bo nigdy żadnemu dziecku nie powiedzieliśmy mów tak do nas, nazywaj nas swoją mamą, swoim tatą. To jest zawsze decyzja dzieci. I owszem, powoduje to takie ciepło w sercu, ale mamy też przecież dzieci, które mówiły do nas, nazywały nas ciocią i wujkiem, a czuliśmy się bardzo blisko z nimi związani. Więc to raczej chodzi o taki moment, w którym dziecko podejmuje taką decyzję. Wy jesteście moimi rodzicami. I pamiętam, i ze śmiechem teraz to wspominam, ale wtedy nie było mi do śmiechu, kiedy dzieci na przykład mówiły, a czy ja mogę do ciebie mówić mamo? A ja mówiłam, kochanie, ale twoja mama mieszka 5 kilometrów stąd i być może niedługo będziesz do niej mogła wrócić. I taka sfrustrowana dziesięciolatka na przykład, czy nastolatka tupała nogami i mówiła, no to dobra, to mogę tak nie mówić, ale i tak będę tak o was myślała, bo jesteście moimi rodzicami i tego mi nikt nie zabroni. I to były słowa buntu, ale to były słowa, które działały na nas w taki sposób, że otwierały nam oczy, że to potrzeby dzieci są dla nas drogowskazem i to na te potrzeby powinniśmy odpowiadać i staramy się zawsze uwzględniać to, czego potrzebują dzieci. Stąd dzisiaj w naszym domu są właśnie rodzice i są nasze kochane córeczki i nasi synowie.
No właśnie, to tam Magdę, ile tej czasu zajmuje, że 24 godziny na dobę, to już zdradziłaś te kulisy, że 22, telefony, szukanie rodziny i tak dalej. No ale dla was to właśnie to są dosłownie, tak, 24 godziny na dobę.
Tak, to jest nasze życie. Oczywiście, że tak, to jest nasze życie, a na takie się zdecydowaliśmy i tak, w takim odnajdujemy radość.
Żeby nie było tak lukrowato i cukrowato, żeby nasi widzowie wiedzieli, że tutaj się mówi prawdę i tylko prawdę. No były na pewno też w twoim życiu takie momenty, nie chcę powiedzieć, że przełomowe, ale trudne, o którym mówiłeś, no bo każdy się zmienia. To nawet życie rodzinne w takiej biologicznej rodzinie to jest jak jedna wielka sinusoida czasami. Miałeś taki moment też na przykład kryzysowy, taki, że nie wiem, no dziecko, które sprawia jakąś wyjątkową trudność, może kwestia przystosowania i tak dalej, że nie za bardzo wiedziałaś, jak sobie poradzić z sytuacją.
Tak, oczywiście, że tak, że zdarzają się tak trudne momenty, że trzeba szukać pomocy. My dzisiaj jesteśmy już bogaci właśnie w wiedzę, której na początku naszej drogi w ogóle nie mieliśmy i pamiętam, jak błądziliśmy szukając tej pomocy i często słyszeliśmy, że no nie, to jest taki przypadek, że tutaj to nie da się pomóc. Nigdy się nie chcieliśmy poddać, nigdy nie chcieliśmy przyjąć tego za jakąś ostateczną decyzję i też życie nam pokazało i nasze 30 lat właściwie towarzyszenia dzieciom pokazało, że to nie jest prawda, że jest dokładnie tak, jak mówiła Karen Parvis, że nie ma takiego dziecka, któremu nie można by było pomóc. To, że przychodzą kryzysy, rzeczywiście tak. To, że jest trudno, bywa bardzo trudno. To, że czasem nie wiemy, co robić, i że pojawiają się też łzy bezsilności i czasem pojawia się też złość na to wszystko, co staje się naszym udziałem, no bo trauma przychodzi razem z naszymi dziećmi i my nie byliśmy tam wtedy, kiedy one cierpiały, ale cierpienie, którego one doznały, przekłada się na nasze życie tu i teraz. I czy rzeczywiście zawsze jest cukierkowe? Nie, to w ogóle nie jest cukierkowe, to jest po prostu normalne życie. Tyle tylko, że to jest życie, w którego sens my po prostu bierzemy.
To, bo ludzie sobie często budują takie bajkowe obrazy, nie? No chcę mieć dziecko, chciałabym być rodziną na przykład zastępczą, prawda, super, pomogę komuś. Więc automatycznie jak mówię sobie pomogę komuś, to chciałabym, żeby ta dobroć trochę, w związku z tym, że ja tobie pomagam, czasami od razu do nas wróciła.
Trzeba
i sobie
myśleć.
Nie zdajemy z tego wysiłku.
Trzeba myśleć o dawaniu dobra, ale to ja myślę, że w przypadku biologicznych dzieci tak samo. Ja mam takie podejście, że napełniam je miłością i wypuszczę w świat sobie.
Oczywiście.
Przecież to nie jest tak, że one są dla mnie albo kiedykolwiek będą. Zobaczymy, jak to będzie. Wspaniale, jak będziemy mieli cudowny kontakt i będę o to zawsze dbać, ale tu w tym przypadku to chyba najbardziej jest tak, że trzeba, w ogóle chyba dawanie dobra i dobroci jest czymś, co musi być bezinteresowne. Że nie oczekujemy niczego w zamian.
Tak.
Ja poznałam jedną mamę, która opowiedziała mi o tym, że tylko jedną dziewczynkę wzięli do rodziny zastępczej, chociaż były plany, że będzie tych dzieci więcej i ta dziewczynka tak bardzo ona była w różnych domach chyba wcześniej, później tak bardzo chciała im udowodnić, że ona nie zasługuje na ich miłość, że była bardzo trudna. Że testowała ich na każdym kroku, że już naprawdę nie mieli siły i już po którejś tam awanturze, że ona waliła rękami i nogami w podłogę i tak dalej, żeby udowodnić, że nie jest warta ich miłości, ten tata tak nakrył ją kocem, tak bezsilnie już jej powiedział, i tak cię kocham. I ona się uspokoiła. I są ze sobą, ta dziewczyna jest teraz dorosła. Ale to są takie momenty, takie opowieści, które też mi dużo, dużo mówią o tej sytuacji.
Tak, dzieci nie są nam niczego winne i to sobie musimy ustalić na początku. To nie jest tak, że my mamy prawo w ogóle oczekiwać od nich, że one w rewanżu. Nie, to w ogóle nie tak jest. Natomiast jest prawdą, że dając otrzymujemy znacznie więcej niż mogliśmy się tego spodziewać i to już nie jest żaden lukier, to jest po prostu nasza rzeczywistość. Nie potrafię wyrazić, jak bardzo wzruszają mnie nasze dorosłe dzieci, kiedy patrzę, jakimi są rodzicami, jak cudownie zajmują się swoimi dziećmi. Albo te nasze dorosłe dzieci, które wcale nie założyły rodziny, żyją samodzielnie, ale żadna z nich nie korzysta z pomocy społecznej, żadna z nich nie korzysta z żadnych zasiłków. Chociaż gdyby korzystały, to też nie byłoby w tym przecież nic dziwnego, nic złego. Natomiast chcę pokazać, że one są samodzielne, że kiedy rzeczywiście mają kogoś, kto w nich uwierzy, kto będzie im towarzyszył, kto pokocha, tak jak tutaj słyszeliśmy, bezwarunkowo pokocha i jakby oczywiście to się nie stanie nagle, jak za dotknięciem różdżki czarodziejskiej, ale to się po prostu dzieje. My towarzyszymy naszym dzieciom. A propos, nasze dzieci, zwłaszcza Małgosia mówi o Magdzie, ciocia Madzia wróżka.
Wróżka z różdżką.
Wróżkę Magietę.
Czy da się tak powiedzieć, tak trochę ogólnie rzecz ujmując, z twojego doświadczenia, czy ten moment wyjścia nowego członka rodziny, nowego dziecka, jest najtrudniejszy jest moment wyjścia tego dziecka, czyli tutaj zmierzenia się z tymi emocjami, no bo ona też nie wie, gdzie wchodzi, w jakie środowisko, do kogo i tak dalej. Czy na początku jest w miarę spokojnie, a potem zaczyna bywać różnie?
Bywa w ogóle różnie. Czasem ten moment wejścia jest trudny. Częściej jest tak, że jest tak zwany miesiąc miodowy i na początku jest jeszcze takie pilnowanie się. Tak? Natomiast potem w miarę jak dziecko zaczyna się czuć bezpiecznie i też zaczyna doświadczać właśnie innych emocji, innych uczuć niż wcześniej dotychczas doświadczało, no to zaczyna sprawdzać. No i jakby jest dokładnie tak jak w tej historii, o której Magdo opowiedziałaś, że dzieci są w stanie robić naprawdę różne rzeczy, naciskać po to, żeby się upewnić, że zostaną odrzucone, że to niemożliwe. To dlatego, że zostały zranione w relacji z bliskimi przecież sobie dorosłymi. I dzisiaj tylko w takiej relacji z bliskim dorosłym mogą zostać uleczone, ale do tego potrzeba rzeczywiście dorosłego, który będzie miał kompetencje, będzie to rozumiał i będzie jak ten tata, który z bezsilności nakryje kocem i powie i tak cię kocham. I czasem to są właśnie momenty przełomowe i potem jest już dobrze.
Takie trudne być może pytania, może nie trudne. Czy w przyszłości myślisz, że możesz taką rodziną zastępczą być?
W przyszłości nie mogę to powiedzieć. Czekamy na to.
No,
nie to, żebyśmy cię brali słowa
i że tak
będzie,
jest.
Wiesz.
Nie sposób jest o tym nie myśleć, naprawdę. I ja też no tak od dawna o tym myślę i o adopcji, i o byciu rodziną zastępczą. I tutaj warto też odpowiedzieć na twoje wcześniejsze pytanie, że co jest lepsze? No, każdy schemat jest dobry. Czy rodzic, który nas teraz słyszy i kiełkuje mu taka myśl w głowie, czy ma dzieci, czy nie ma dzieci, czy jest samodzielny, czy jest w parze, to chyba nie ma znaczenia. Po prostu jeżeli jest taka otwartość w sercu, to każdy model może być wspaniały. Czy to będzie na przykład rodzic, który ma już dorosłe dzieci, a więc jest w pewnym wieku i tego, wiesz, no nie ma limitu wieku. To jest też fajne, prawda? Ja już nie mogłabym być rodzicem adopcyjnym. Takie są fakty, a rodzicem zastępczym mogę.
Okej, okay. Czyli jeszcze wszystko przed tobą. Nie sposób nie zapytać jeszcze o kwestie, nie lubię takich tematów poruszać, ale one jakby są też istotne z punktu widzenia jakby pomocy państwa rodzinom zastępczym, no bo miłość miłością, otwartość serca otwartością, to jednak jakby no, sposób funkcjonowania 24 godziny na dobę, no to jest praca na wysokich obrotach. Czy państwo gwarantuje taką pomoc, która powoduje, że nie musicie myśleć już, jak gdzieś co połapać?
To tak, w ramach tej pomocy państwo przekazuje środki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci i to są określone przepisami kwoty. Powiat, samorząd może zwiększyć tą kwotę, ale minimalna kwota jest określona. Ale to są środki, które są przywiązane do dzieci. Analogicznie jak w rodzinach naturalnych, rodzice dostają też 800+, co też jest jakby związane z potrzebami dzieci. Natomiast jeżeli chodzi o wynagrodzenie, tak jak powiedziałaś, na bądź co bądź całodobowej pracy, no to tutaj mamy w zależności od formy, bo najwięcej rodzin w Polsce to są rodziny niezawodowe i te rodziny nie dostają żadnych środków, nie dostają wynagrodzenia.
Chciałabym, właśnie powiesz odwrotnie, że to są rodziny zawodowe, a to proszę bardzo.
Najwięcej jest niezawodowych. Natomiast jeżeli chodzi o rodziny zawodowe, to tak rzeczywiście. To, co jest trudne, to rodzaj umowy, dlatego że to jest chyba jedyna grupa w Polsce, która nie może mieć umowy o pracę, co biorąc pod uwagę właśnie tak naprawdę wykonywanie pracy całodobowej jest, wydaje się być co najmniej krzywdzące. Od wielu lat Koalicja na Rzecz Rodziny Opieki Zastępczej i poszczególne organizacje zabiegają o to, żeby te przepisy się zmieniły i żeby rzeczywiście rodziny zastępcze, które decydują się na to, że rezygnują często ze swojej pracy i swoją aktywność właśnie jakby kierują tutaj na towarzyszenie dzieciom z trudnymi doświadczeniami, żeby oni mogli podpisywać normalne umowy i być chronieni też przepisami prawa pracy. No i to się nie udaje niestety. To jest z mojego punktu widzenia coś bardzo trudnego i taka skaza właściwie, powiedzmy największa, ale nie jedyna na tym, jeżeli chodzi o to wsparcie. To ten rodzaj umowy, no i też wynagrodzenia. Sytuacja wygląda tak, że w zależności od regionu, od samorządu, od tego, jak dane miasto czy powiat widzi no właśnie potrzebę rozwoju rodzicielstwa zastępczego, te wynagrodzenia są różne i to powoduje, że pomiędzy poszczególnymi rodzinami jakby no, to nie jest tak, że decydując wiem na przykład, że przede mną jest jakaś droga awansu, jakiś logiczny ciąg zdarzeń, że za 5 lat to już będę mogła, nie wiem, myśleć o jakiejś podwyżce, tak, o jakimś dodatkowym wynagrodzeniu. To jest bardzo umowne i myślę, że to trochę utrudnia tym osobom, które rzeczywiście chciałyby związać swoje życie z rodzicielstwem zastępczym, ale rozumianym jako faktycznie zawodowstwo. Po drugiej stronie mamy z kolei przecież właściwie obowiązek i też taką konieczność stałego rozwoju. Więc wydaje się, że te przepisy są, no, nie są sprzyjające, powiedzmy. Ale oczywiście tak nie jest wszędzie. Są takie samorządy, które bardzo stawiają na rozwój rodzinnych form i tam rzeczywiście rodziny są traktowane po partnersku, mają podpisywane umowy, niestety nie o pracę, bo tutaj właśnie na przeszkodzie stają po prostu złe przepisy, zapisane w ustawie.
Magda, tyle rzeczy do zrobienia jeszcze.
Bardzo, bardzo, słuchaj.
Wbrew pozorom oczywiście zadałam to pytanie na koniec, ale to jest bardzo ważna kwestia, no bo to też mogłoby zachęcić kolejne rodziny, które chciałyby w taki, nazwijmy to nawet, swój projekt życiowy wejść i całkowicie temu się oddać, a niekoniecznie, żeby ktoś był tylko jednym żywicielem rodziny, a ktoś mimo, że z serca i potrzeby, to też rezygnuje, bo lubimy być doceniani też za swoją pracę, tak? W sensie swojego wynagrodzenia, doceniania swoich umiejętności również i finansowo. Więc może to się w przyszłości zmieni, ale w was, dziewczyny, siła tkwi, więc ręce pełne roboty. Nie mogłam być sobą, gdyby nie zapytać się jeszcze na koniec, a propos tego, co planujesz, co szykujesz, co my też jako widzowie będziemy mogli zobaczyć niebawem.
Bardzo czekam na premierę teraz 13 listopada w Netflixie Matki Pingwinów. To jest serial o rodzicach, mamach, dzieci z niepełnosprawnościami. Rodzicach właśnie, rodzicach. Ale jest to naprawdę taka pozycja, którą bardzo polecam każdemu. Będzie i śmiesznie, i wzruszająco, i tak to jest jakoś napisane, że świetnie się ogląda. No sama się wciągnęłam, więc polecam bardzo.
No to czyli można powiedzieć, że to rodzicielstwo, nawet patrząc przez pryzmat tego serialu, towarzyszy ci na wielu różnych płaszczyznach i w wielu różnych punktach. Dziewczyny, bardzo dziękuję za rozmowę. Niech ta rozmowa się niesie. Już zdefiniowaliśmy, czym różni się pieczą zastępcza od adopcji, na czym to wszystko polega, jak te poszczególne punkty wyglądają i dużo powodzenia w waszych fundacjach i stowarzyszeniu na rzecz dzieciaków, no, na rzecz przyszłości naszej. Dzięki piękne.
Bardzo dziękujemy.
Dzięki.